Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Zapraszamy na audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego. Będziemy rozważać treść liturgii Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, a jest to już szósta niedziela zwykła, 17 dzień lutego. Naszym tutaj gościem dzisiaj, biblistą z dzieła biblijnego imieniem świętego Jana Pawła II, diecezjalnego z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, jest ksiądz dr Łukasz Łaszkiewicz, a także ksiądz ma tytuł ten, który prowadzi, oczywiście uczy w seminarium duchownym w Paradyżu i także założył taką stronę biblijnie.pl, katolickie stowarzyszenie. Witamy serdecznie. Chyba wszystkie tytuły wypowiedziałem, tak?
Prawie. Tak, katolickie stowarzyszenie ubiblijnieni.pl.
A, ubiblijnieni.
Ubiblijnieni.pl.
Bo ja tak czytałem biblijnie.
Ale przede wszystkim jako dzieło biblijne tutaj jestem. Bardzo serdecznie witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Tak, ksiądz przybył z Zielonej Góry, a pochodzi z Głogowa. To na końcu dom pozdrowienia zresztą. I my chcemy, może na początek modlitwa do Ducha Świętego jak zawsze, ale jeszcze przed modlitwą, jaka to jest niedziela? Czym ona nas zaskoczy? Jaki będzie jej, że tak powiem, ten akord główny według księdza? Bo ksiądz już zna Słowo Boże, przetrawił je, przemedytował.
Pan Bóg nas zaprasza do bycia szczęśliwymi i do odrzucenia wszystkiego, co jest przekleństwem, co nam to szczęście zabiera. I nie jest to koncepcja szczęścia takiego
hedonistycznego.
Właśnie, dokładnie. Ale jest to pełne szczęście w Bogu, które się nie kończy.
To już za chwilę wejdziemy w głębie Słowa Bożego. Poprośmy o światło dla nas, o Ducha Świętego. Pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Oto Słowo Boże.
Prorok Jeremiasz, który w imieniu Boga przepowiada do ludu na kilkanaście lat przed upadkiem Królestwa Południowego, przed niewolą babilońską, przestrzega wszystkich tych, którzy pokładają nadzieję w drugim człowieku, którzy idą w układy międzynarodowe, którzy ufają przede wszystkim sobie i własnej sile. Zapominając o tym, że bezpieczeństwo, radość, szczęście, błogosławieństwo płynie od samego Boga. Prorok najpierw mówi o mężu, który jest przeklęty, a więc widzimy tutaj wyraźnie aspekt najpierw negatywny. Mąż, który pokłada nadzieję w człowieku, odwraca od Pana swe serce. Interesujące jest to, że obraz dzikiego krzewu, który jest tutaj przywołany przez proroka, pokazuje, że ów krzew sam wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. A zatem ten, który jest przeklętym mężem, sam wybiera nieszczęście w swoim życiu. Człowiek, który nie ufa Bogu, sam dobrowolnie godzi się na to, żeby jego życie było jak życie na pustyni, dalekie od wody, dalekie od pokarmu, nieobecne, niezamieszkane przez ludzi. Natomiast mąż błogosławiony to ten, który pokłada ufność w Panu. Pokładać ufność w kimś oznacza przede wszystkim pozwolić, by ten, w kim ufność położyłem, prowadził mnie. Trzeba kogoś takiego znać. Trzeba tej osobie zaufać i w nim złożyć całą nadzieję. I człowiek, który pokłada ufność w Panu, jest przez Boga, jak drzewo zasadzone nad wodą, tak człowiek przez Boga jest umieszczony w przestrzeni Bożej, w życiu, które jest pełne szczęścia. I to szczęścia trwałego, jak chce nam powiedzieć prorok Jeremiasz, które nie jest zależne jak zielone liście od chwilowej posuchy, od upału w danym roku, ale jest to szczęście trwałe, ponieważ korzenie drzewa zasadzonego nad wodą skierowane są ku strumieniowi. Takie drzewo nie przestaje wydawać owoców. A zatem prorok Jeremiasz zaprasza nas do szczęścia trwałego, do szczęścia, które jest od Boga, który jest jedynym źródłem szczęścia prawdziwego, szczęścia, które się nie kończy. Thank you.
Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.
Cała literatura mądrościowa, także psalmy, pokazują, co jest źródłem błogosławieństwa, co jest źródłem prawdziwego szczęścia. Wyraźnie psalmista już w pierwszym psalmie pokazuje nam, że jeśli człowiek chce być szczęśliwy, musi odwrócić się od zła. Nie ma kompromisu. Szczęśliwy człowiek nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Bycie szczęśliwym nie jest skutkiem wysiłków człowieka. Nawet jeżeli odwróci się on od zła, sam z siebie nie jest zdolny do tego, żeby uczynić się szczęśliwym. Źródłem szczęścia jest tylko Bóg. Uosobiony w prawie, które zostało dane ludowi wybranemu. A zatem szczęście to nie tak, jak człowiek sobie wyobrażał. Bogactwo, powodzenie, szczęściem jest rozmyślać nad prawem dniem i nocą, być blisko Boga i być zawsze w zjednoczeniu z Nim, jak owo drzewo, którego obraz znowu słyszymy, o którym mówi nam psalmista, drzewo zasadzone nad płynącą wodą, człowiek, który jest blisko świątyni, blisko prawa Pańskiego, blisko mądrości Boga, rozmyśla nad Nim dniem i nocą, czyli zawsze, a zatem kieruje się także prawem i mądrością Boga, jest szczęśliwy. I jego szczęście, ponownie możemy to powiedzieć, jest szczęściem trwałym, niezależnym od okoliczności zewnętrznych, niezależnym od emocji, od chwilowych sytuacji, ale jest szczęściem, które ma swoje źródło w Bogu. Źródło, które ciągle jest żywym źródłem, z którego ciągle to szczęście płynie do człowieka.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie zmartwychwstał, że zmartwychwstania nie ma? Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie, jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy. Jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Oto Słowo Boże.
Jeżeli prorok Jeremiasz mówi nam, że błogosławiony jest mąż, szczęśliwy, ten, który złożył ufność w Panu, to jeżeli zostanie podważona prawda o zmartwychwstaniu, wtedy człowiek nie ma w kim złożyć ufności. Wszyscy ci, dla których śmierć Chrystusa spowodowała ogromny smutek, ale też wszyscy ci, którzy nie mieli wiary w Jego słowo, tak naprawdę pozostali na tym etapie śmierci, na etapie Chrystusa jako jedynie wyjątkowego nauczyciela. Ale Chrystus zmartwychwstał i wszyscy ci, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, muszą powiedzieć, że jest to kłamstwo. Jeżeli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał, mówi nam święty Paweł. A zatem cała nasza wiara, nasze pokładanie ufności w Bogu nie miałoby sensu, gdyby Chrystus nie żył dzisiaj pośród nas. Zmartwychwstały Pan jest obecny w swoim Kościele, jest obecny w sakramentach, jest obecny w Słowie Bożym, w tym prawie pańskim, które mamy rozważać i rozmyślać nad nim dniem i nocą. A zatem szczęście nasze mamy złożyć w Chrystusie, który jest Bogiem żywym, Bogiem żyjącym. I dlatego to źródło, przy którym jesteśmy jak zasadzone drzewo, ciągle będzie wydawało dobre owoce. Pod warunkiem, że będziemy blisko zmartwychwstałego. Pod warunkiem, że będziemy pokładali w nim ufność, że będziemy słuchali Jego słowa i rozważali je w każdej sytuacji naszego życia. Jeżeli będziemy Jego słowem kierowali się i według tego słowa żyli.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zeszedł z 12 apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, z Jerozolimy oraz wybrzeża Tyru i Sydonu. A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego poddadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom.
Jezus wybiera na górze, a więc miejscu świętym, po długiej modlitwie 12 apostołów. Tych, na których zostanie zbudowany Kościół. W momencie, kiedy Jezus jest już znany zarówno w całej Judei, w Jeruzalem, ale także w krajach pogańskich, w środowiskach pogańskich, wybiera tych, na których zbuduje swój Kościół, z Piotrem na czele. I po tej modlitwie, po wybraniu 12 apostołów, zatrzymuje się na równinie, a więc miejscu, które dzisiaj tradycja, zgodnie ze świadectwem Egerii z IV wieku, wskazuje nam jako miejsce, gdzie stoi Kościół, gdzie zostały wygłoszone błogosławieństwa. Góra błogosławieństw. Był tam liczny tłum jego uczniów, wielkie mnóstwo ludu, którzy przyszli, aby go słuchać, ale także, aby uzyskać od niego uzdrowienie, co zostaje pominięte w tekście liturgicznym, ale w 18-19 wersecie 6 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza czytamy. A zatem Jezus, który naucza tłum, ma także moc uzdrawiania. I ludzie przychodzą do Niego, bo chcą doświadczyć szczęścia na ziemi, także w tych prostych, zwyczajnych sprawach. Chorzy chcą być zdrowi, opętani chcą być uwolnieni. I Jezus spogląda na swoich uczniów. Podniósł oczy, aby zobaczyć realne ich życie, realne problemy ubogich, głodujących, płaczących, tych, którzy są znienawidzeni i prześladowani. Jezus mówi do konkretnego człowieka. Ubóstwo w Starym Testamencie było rozumiane jako brak błogosławieństwa. To ci, którym dobrze się powodzi, którzy są zamożni, zostali przez Boga obdarzeni szczęściem. Jezus pokazuje, że jest inaczej. Każdy człowiek otrzyma nagrodę. Niektórzy odbiorą ją już na ziemi. Jeśli ktoś na ziemi jej nie odbierze, otrzyma ją od Boga, otrzyma ją w niebie. Mało tego. Błogosławieni ubodzy, albowiem do was już dzisiaj należy Królestwo Boże. Nie mamy tutaj czasu przyszłego. Już dzisiaj do was, to dzisiaj oczywiście dopowiadamy, należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie. Głód jest szczególnym wyrazem ubóstwa. Prorocy wielokrotnie napominali bogatych, napominali wszystkich tych, którzy budowali przepaść pomiędzy bogatymi a ubogimi. Jedni jedli do syta, drudzy głodowali. Obraz Łazarza, który na ziemi doświadczył niedostatku, ale po śmierci jego miejsce jest na łonie Abrahama, w raju, doświadczy pełni szczęścia. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławiony jest człowiek, który ma powody do płaczu, nie dlatego, że Bóg się cieszy z tego, że jest mu źle, ale dlatego, że ta sytuacja pozwala mu odwrócić wzrok od szczęścia przyziemnego i zobaczyć Boga w swoim życiu. Pozwala mu zobaczyć także drugiego człowieka w potrzebie. Pozwala mu naśladować Jezusa, który również był ubogi, który również płakał, który poszedł na krzyżową śmierć. Błogosławiony, szczęśliwy jest człowiek, który jest uczniem Jezusa, który naśladuje go w swoim życiu. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą, gdy zelżą was, odrzucą z pogardą. Tak samo czynili prorokom, tak samo czynili Jezusowi. I równoległe biada, które odpowiada czterem błogosławieństwom. Dlaczego czterem, a nie ośmiu, jak podaje nam ewangelista Mateusz? Święty Ambroży odpowiada w ten sposób. Łukasz Ewangelista podał tylko 4 błogosławieństwa Pana, a święty Mateusz 8. Ale w 8 są owe 4, a w owych 4 8 jest zawartych. Wydaje się, jak mówi dalej ten ojciec Kościoła, że Łukasz nawiązuje do 4 cnot kardynalnych. Roztropność, męstwo, sprawiedliwość i umiarkowanie. Co również ukazane jest w mozaice Kościoła właśnie na Górze Błogosławieństw. Jak ze źródła od ołtarza w mozaikach wypływają właśnie te 4 cnoty kardynalne. Biada wszystkim tym, którzy na ziemi już odebrali swoją nagrodę. Biada bogaczom nie dlatego, że mają, ale dlatego, że zapatrzeni są w bogactwo. Można powiedzieć, biada tym bogaczom, którzy nie widzą wokół siebie ludzi w potrzebie, którzy nie widzą Boga, w którym powinni złożyć ufność. Biada tym, którzy są syci, którzy się śmieją, wszyscy ci, którzy są chwaleni. Biada, bo przodkowie tak samo czynili fałszywym prorokom. Wszystko mieli, ale nie mieli prawdziwego szczęścia. Nie byli błogosławieni przez Boga. Chrystus zaprasza nas, byśmy weszli na drogę błogosławieństw, choć nie są one łatwe. Ale tylko ta droga. Droga przez wyrzeczenie, droga przez rezygnację ze szczęścia na ziemi jest drogą ucznia Chrystusa, która to droga prowadzi do zmartwychwstania, do szczęścia, które jest trwałe, które zaczyna się tutaj na ziemi i nigdy się nie kończy, bo jest złożeniem ufności w Panu, który jest wieczny.
Niech rozjaśni oblicze swe nad Tobą i niech miłości w Ci będzie. Niech Ci błogosławi Pan, niechaj Cię strzeże. Niech obróci twarz swoją ku Tobie.
Tak więc zapraszamy do telefonów, do refleksji naszych słuchaczy. Audycja Szukając Słowa Bożego. Z nami jest ksiądz dr Łukasz Łaszkiewicz z dzieła biblijnego świętego imienia świętego Jana Pawła II w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. I będziemy rozmawiać. Prosimy, żeby wszystkie telefony dotyczyły tych czytań konkretnych na tę właśnie szóstą niedzielę zwykłą. Dzisiaj, jak ksiądz powiedział, ta niedziela mówi o szczęściu tym głębokim, głęboko przeżywanym, nie tym naskórkowym. Niejako, księże doktorze, to jest to szczęście odwrotne, co dyktuje świat, że szczęśliwi są ci pojedzeni, opaleni, prawda, na jachtach, mający wszystko, mające pełne konta, nie myślący o przyszłości, że coś im braknie. Ale właśnie, czy to jest szczęście? Nie, jednokrotnie ktoś mi mówił, pewno, że to nie jest jakaś pociecha dla tych, którzy cierpią biedę, ale ci ludzie przeżywają pustkę. Ktoś, jakiś wielki, bogaty człowiek mówił, a już wiem kto, ale on to miał taką refleksję po. Bo mówi, kiedy się jakby tak ocknął, mówi, w ilu łóżkach mogę spać naraz, wygodnych, w ilu butach chodzić, w ilu samochodach jeździć, ile obiadów dziennie mogę zjeść, 10, prawda, i tak dalej, ile, bo co to, bo to wszystko, trzeba umieć mieć dystans i mieć serce, żeby się podzielić, albo spowodować, no bo no to, co mówił Ojciec Święty, no nie może tak być, że część ludzi z przesytu wyrzuca jedzenie, marnuje, a część głoduje, pół świata głoduje, prawda? A tak to wygląda. Czy bogactwo jest w 4% posiada całe bogactwo świata? Te materialne oczywiście. No ale to są drogi Boże i tutaj tego nas uczy Pismo Święte, takiej wielkiej pokory. My dziękujemy za chleb codzienny, ale z drugiej strony też musimy myśleć troszkę szerzej, prawda?
Tak, zdecydowanie. Tak jak ktoś też powiedział, że w trumnie nie ma kieszeni, nic ze sobą nie zabierzemy. Rzeczywiście istotą jest tutaj koncepcja szczęścia. Czy mi zależy na zaspokojeniu siebie, swoich potrzeb, żeby dzisiaj było mi dobrze, czy zależy mi na tym, co daje szczęście właśnie trwałe, szczęście, które zaspokaja też moje wewnętrzne potrzeby, bo każdy człowiek, ci ludzie, którzy są bogaci, mają ogromne potrzeby wewnętrzne. Każdy człowiek je ma. I przypominam sobie wiele takich duszpasterskich rozmów z osobami, które na przykład nie były wiele lat u spowiedzi. Przyszedł ktoś do spowiedzi po nawet 20 latach. I mówi, proszę księdza, ja żyłem obojętnie wobec Boga, bo niczego mi w życiu nie brakowało. Kiedy zaczęły się pojawiać problemy, podejmowałem refleksję, ale gdzieś to wszystko spychałem na bok. Dzisiaj chcę powiedzieć, że w moim życiu była pustka, chociaż miałem bardzo wiele. I dzisiaj chcę tę pustkę wypełnić właśnie obecnością Boga. Chcę szukać szczęścia w swoim życiu. Także Bóg nas dzisiaj do tego zaprasza. Liturgia słowa na szóstą niedzielę zwykłą jest bardzo konkretnym zaproszeniem do prawdziwego szczęścia.
Właśnie pytanie, czym niektórzy tą pustkę, prawda, zapełniają? To niejednokrotnie jest tak, że jest jakiś taka banaliz życia i tak dalej, jakieś czasem mówimy, no złe nawyki, hazard, nawet jakieś, prawda, dewiacje przychodzą potem. No ale czekamy na telefony, mamy już, więc poprosimy naszych słuchaczy, niech się dzielą i pytają też tutaj. Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Ochalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Witamy. Boże, panie Pawle, witamy.
Ja chciałem się zatrzymać na tym czytaniu z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian i to zdanie. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy bardziej godni politowania niż inni. I dla mnie te słowa korespondują z innym słowem mówiącym, że uciążliwości czasu teraźniejszego są niczym wobec chwały czasu przyszłego. I jest to taka zachęta do akceptacji swojego, no czasem trudnego losu, ponieważ święty Paweł przypomina nam, że razem z nim zmartwychwstaniemy, jeśli razem z nim współcierpieć będziemy. I zastosowanie tej sugestii w zetknięciu z cierpieniem jest dla mnie bardzo trudne, co mam okazję nieraz doświadczać i w tych sytuacjach dojrzewam i proszę, żebym dojrzał do takiej postawy, do świadomości, żeby w każdym położeniu za wszystko dziękować. I kończąc tą refleksję, chcę ją zakończyć pytaniem. Czy konieczne jest dziękowanie, aby uzyskać ulgę w cierpieniu, czy wystarczy, że się nie skarży na swoje cierpienie, bo trudno jest dziękować w sytuacji, kiedy człowiek czeka na chwilę wytchnienia w cierpieniu i ona nie nadchodzi. Dopiero kiedy się zastosuje jakiś środek przeciwbólowy, no to przychodzi wytchnienie. No ale czy to po prostu mogłoby się obyć bez tego środka, czy ksiądz ma takie doświadczenie, że jeśli zacznę dziękować, to autentycznie uzyskam ulgę w cierpieniu. Dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie Pawle. Myślę, że człowiek, który spogląda szerzej na swoje życie, też w kontekście wieczności, wie, że droga człowieka, droga ucznia Jezusa jest także drogą krzyżową i jeżeli chcemy iść za Nim, musimy wziąć swój krzyż i go naśladować. Nie ma innej drogi. Jeżeli będziemy próbowali iść na skróty, to nie dojdziemy do poranka zmartwychwstania w swoim życiu. I w taki sposób, patrząc na cierpienie, myślę, że naturalnie może się w nas zrodzić pragnienie dziękowania za to. Jeżeli człowiek chory idzie do lekarza, idzie na operacyjny stół i cierpi przy tym, to wie, że to cierpienie jest drogą do zdrowia, że ono jest potrzebne i może powiedzieć dziękuję, że pan doktor zadał mi ból, który był mi potrzebny, bo trzeba było coś odciąć, trzeba było rozkroić, żeby po prostu usunąć to, co jest chore. I wtedy możemy rzeczywiście dziękować Bogu. Wymuszane dziękowanie nie będzie naturalnym zwróceniem się do Boga. Myślę, że to ciągle nie będę ja. A zatem widziałbym raczej taką drogę, żeby zrozumieć, czym to cierpienie jest na mojej drodze jako ucznia Jezusa. I wtedy naturalnie to dziękczynienie może się pojawić. Sztuczne, wymuszane dziękowanie myślę, że ciągle nie będzie autentyczne i nie będzie dawało tej radości.
I mamy kolejne połączenie. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Już można,
tak? Tak, przyciszamy radio od razu, dobrze? Prośba. Bardzo już? Prosimy. Tak, tak, słuchamy Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A ty na to się kłania z kulu. Tak króciutko pomyślałam, słuchając teraz tych słów, że jednak Jezus tutaj okazał swoją wielką miłość, miłosierną wobec tych, prawda, ubogich, chorych, pękanych. I często zastanawiam, dlaczego akurat zaczyna swoją posługę, misję od tego programu. No bolesny. Ale chyba chodzi też o to, żebyśmy my wtedy i teraz jako uczniowie Chrystusa wolną wolą przyjęli postawę. Prawda? Żeby tak jak to ksiądz był łaskawy, nie emocje, nie ulotne, tylko tą względnie trwałą postawę bycia cichym, uczciwym, sprawiedliwym, miłosiernym. Więc no to jest bardzo trudne. No jednocześnie ta przeciwwaga, prawda, że jednak ci bogaci, przeszczący, krzyczący są tylko na krótką chwilę szczęśliwi, to widać w życiu. No i tak pomyślałam, no samemu to człowiek tego nie zniesie, tej, prawda, tej dążenia do sprawiedliwości, tej krzywdy. Więc rola wspólnoty, bo Jezus mówi do wspólnoty, prawda, nie będziesz, ty będziesz, prawda, tylko i tutaj też tak się odezwało stale, Bóg woła o rodzinie, wspólnocie Kościoła, przecież te zakony, prawda, w wspólnocie znosiły te cierpienie, ubóstwo. Zresztą to jest, prawda, przekazane, znaczy przyjmowane świadomie w zakonach, dążenie i to nam świeckim też pomaga wytrwanie. No i oczywiście sakramenty zmartwychwstały przez swoje sakramenty, jak się mówi, że łaska Boża potrzebna jest do zbawienia, więc to jest takie budujące i bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Tak, jedni drugich brzemiona noście. Bardzo dziękuję, bo rzeczywiście ta aktualizacja i odniesienie do wspólnoty rzuca tutaj jeszcze nowe, bardzo ważne światło, że dla siebie nawzajem, jako uczniowie Jezusa, jesteśmy ogromnym wsparciem, bo rozumiemy, dlaczego jest to cierpienie, bo rozumiemy, że to nie jest cierpienie dla cierpienia, że to nie jest smutek dla samego smutku i płacz tylko po to, żeby wylewać łzy, ale wiemy, że jest to nasza droga do prawdziwego szczęścia. Właśnie nie na chwilę, jak pani powiedziała, nie na moment, bo takie szczęście na moment dają dobra przyziemne, dobra materialne. Ale właśnie jeśli idziemy razem we wspólnocie za Chrystusem, razem ze zmartwychwstałym i czerpiemy siłę i moc od Niego, wtedy dźwiganie tego krzyża jest zdecydowanie łatwiejsze. Wiemy, że Chrystus na swojej drodze krzyżowej także spotykał tych, którzy Mu pomagali. I Weronikę, i obecność Maryi na drodze krzyżowej była również bardzo ważna, a także Szymon Cyrenejczyk, który pomaga nieść Jezusowi krzyż.
Prosimy bardzo, słuchamy, szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy
dzięki, dzięki księdzu profesorowi Łukaszowi, dzięki ojcu Januszowi. No rzeczywiście, no jakimś zwornikiem, kluczem jest tutaj to pytanie o to ludzkie szczęście. No i tam jest rzeczywiście w tej perykopie ewangelicznej jest jakby zwornik do tego wcześniejszego, kiedy jest mowa o tym zakorzenieniu lungo corsi d'acqua, znaczy wzdłuż tej rwącej rzeki, która płynie i tam nigdy te liście nie opadają. To jest właśnie, to jest jakoś potwierdzenie. I tutaj tak, ksiądz profesor, no tam wspominaliśmy, prawda, Mateusz, Łukasz. Jeden mówi o czterech, z kolei drugi mówi o ośmiu, jedne w drugich się odnajdują. A wiadomo, że w Piśmie Świętym błogosławieństw, które jest 55 i do jednych z tych należy to błogosławieństwo, które jest w Apokalipsie świętego Jana. Błogosławieni, którzy w Panu umierają. Beati quin domine moriuntur. Ja tak patrzyłem zazdrośnie, jak Ojciec Święty w tym Papa Mobilu, tam deszcz tak padał na Rakowicach i ten jego pojazd i tam w głębi na tej kaplicy cmentarnej było to właśnie błogosławieni, którzy w Panu umierają. I to jest właśnie to zakorzenienie. No Chrystus, który był, który jest, no i na zawsze. Ja myślę, że papież Franciszek wziął chyba dla tych młodych to prezentę, to, że właśnie jest. I również tak mi pasuje, kiedy żeśmy z ojcem Januszem mówili, kiedy była katecheza o szczęściu.
Tak, ale panie Krzysztofie, starajmy się taką formułę, bo tu jest ksiądz, tłumaczy nam pewne rzeczy, a tu pan się zamienia w egzegetę.
Żeby tylko zamknąć. Tak. No Tatarkiewicz mówi definicję szczęścia, że szczęście to jest wybór najlepszego i łagodna, cierpliwa rezygnacja z reszty. A cóż może być dla nas poza Chrystusem, w którym my, jeżeli mamy łaskę wiary, zmartwychwstajemy? No co może być większego? Będę bardzo właśnie wdzięczny księdzu profesorowi, żeby właśnie to, jakoś to powiązanie właśnie tego zwornika i tych błogosławień, które się o tyle różnią od przykazań, że one się już wtedy realizują, kiedy my je wypowiadamy. Nie, przykazania są obietnicą na przyszłość. A tutaj w Chrystusie, który był, jest i na zawsze, już się realizuje to, o czym mówią właśnie błogosławieństwa. Także bardzo, ojcze Januszu, dziękuję, podziwiam dzisiejszy ojca maraton przez cały dzień.
Dobrze, dziękuję bardzo panie Krzysztofie. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo księże doktorze, bo szkoda nam czasu. Wszystkiego dobrego.
Tak, oczywiście tutaj pozwolę sobie skorzystać z tego nawiązania do przykazań, bo Jezus tutaj wyraźnie swoją postawą nawiązuje do Mojżesza, który to Mojżesz schodzi z góry i daje przykazania swojemu ludowi. Podobnie Jezus schodzi z tej góry modlitwy na równinę i przekazuje przykazania miłości wyrażone w formie błogosławieństw, czyli drogę do szczęścia, która prowadzi przez miłość, tę miłość bardzo, bardzo wymagającą. Oczywiście błogosławieństwo realizuje się na różne sposoby, tych błogosławieństw jest bardzo wiele wypowiadanych także w Starym Testamencie i rzeczywiście Chrystus jest tym, zmartwychwstały Chrystus, w którym nasze błogosławieństwa są nie tylko słowami, nie tylko obietnicami, ale rzeczywiście się realizują.
I to jest zresztą to szczęście, bo można powiedzieć, odkryty jest ten trud, bo to jest ten trud zdobywania tego szczęścia, prawda? Człowiek jest nauczony każdy z nas, że jakoś by chciał coś tak na skróty, szybciej, jakby się dało, prawda? Taka nie, droga do... Taka szybka drabina, nie wiem, winda, żeby nas do tego już, Panie, to co chrześcijanie pierwsi chcieli, żyli radykalnie, ale z drugiej strony byli przekonani, że to już będzie, już nadejdzie, już się ziści. Tak, tak. To nawet był taki nacisk ten Maranata, nie? Bo to było nie takie, żeby przyjść, Panie, tylko już, niech to będzie, bo chcemy, zresztą wszyscy święci, którzy mieli wizję tego szczęścia niebieskiego, dzieci fatymskie, zawsze jestem pod wrażeniem, jak tam się będąc dowiedziałem, znaczy dowiedziałem, czytałem potem też, ale dzięki będąc tam, to jak one pragnęły być, żeby umrzeć. Mówiły, chcemy umrzeć, nie chcemy żyć. Tam już Franciszek, prawda, Hiacynta, no, Łucja też, tylko Łucja została. Mieli to pragnienie, bo zobaczyli po prostu... No,
czym jest niebo?
Inny wymiar,
czym jest,
prawda?
To
i to wszystko tutaj, chociaż byli dziećmi, przed nimi, no ktoś powie, no dobrze, dzieci, a tam były trudne warunki, to takie tłumaczenie. Ale przecież dziecko przede wszystkim chce żyć, chce się rozwijać, chce się bawić, chce poznawać świat. I to jest właśnie to, że no, tak samo i święci mieli doświadczenie tej nocy, ale mieli też te doświadczenie tej chwały. Kiedy to widzieli, to była taka siła napędowa, taka torpeda, prawda, że oni potrafili, oszaleli dla Pana Boga, tak można powiedzieć. Niektórzy ich tak oceniali, prawda, wtedy żyjący. I to jest to, czego nieraz nam brakuje.
Myślę, że piękne jest to w błogosławieństwach, że jeśli będziemy je realizowali, jeśli będziemy według nich żyli i w ogóle, jeśli będziemy żyli Słowem Boga, jeżeli ufność w nim położymy, jak słyszymy w dzisiejszej liturgii słowa, to szczęście, to niebo, Królestwo Boże zacznie się dla nas już tutaj na ziemi. Jeżeli bogaci będą otwierali się na potrzeby biednych, jeżeli syci będą otwierali się na potrzeby głodnych, to wszyscy doświadczymy prawdziwego szczęścia. I to może zacząć się już dzisiaj. To nam gwarantuje Chrystus.
To jest właśnie jego obietnica i tutaj się spełniająca. Mamy telefon, prosimy bardzo, ale ktoś jedzie i szumi strasznie auto. Nie wiem, może zjedzie pan na bok albo halo, halo. Teraz lepiej, ale też są problemy. To może... No pan jest na głośno mówiący pewnie, tak?
No tak, inaczej nie mogę. Czyli nie damy rady, tak?
Nie, no to szybciutko. Może wyjątkowo, jakie pan ma imię i...
No niech będzie pochwalony jest Chrystus. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza. Dziękuję za to słowo. I chciałem... O, jakby ten wątek też cierpienia tutaj i tych błogosławieństw, tak?
Tak, no bo najbliższe.
Tak.
Ale rzeczywiście to jednak jest straszna męka, drogi panie, bo szumi nam okropnie. Pan pewnie jedzie tirem, szybko jedzie, więc dlatego, no ale to może jakimś innym razem. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Polski Północnej. W tych czytaniach moglibyśmy dostrzec kilka elementów takich osobistych, czyli jakie człowiek konkretny robi nastawienie wobec życia, które otrzymał w darze, bo go wcześniej nie było, urodził się, pojawił się na tym świecie i doświadcza pewnych rzeczy. I o jednych ludziach Pan Bóg mówi dobrze, a o drugich mówi biada, bo ci ludzie myślą o zabawie, o tym, że kochają tylko siebie, robią wszystkie rzeczy dobrze dla siebie, a nie byli zainteresowani tym drugim człowiekiem obok. Biedny, ubogi Łazarz leżał. Ten bogacz przechodził codziennie koło tego człowieka i nie zwracał na niego uwagi, bo był zajęty kochaniem samego siebie i zabawianiem się, dogadaniem z sobie, swoim przyjemnością. I teraz takie biada my słyszymy w Apokalipsie, gdzie będą te plagi na takich, którzy właśnie tak zorganizowali życie społeczne jak faraon, że od setek lat przyzwyczaił się on i jego rodzina do tego, że się czerpie przyjemności z życia, a innych się wykorzystuje. Tak jak ojciec zwrócił uwagę, Mojżesz prosił faraona, wypuść lud z niewoli, oni też są ludźmi, chcą żyć. Papieże od 100 lat proszą bogate, zakochane w sobie, tłuste kraje, wypuśćcie tych ludzi z niewoli, dajcie im żyć, oni też są ludźmi. Bóg stworzył świat dla wszystkich ludzi. Każdy człowiek ma prawo do tak samego godnego życia, jak i wy. Jeśli ich nie wypuścicie, plagi, które są opisane w Apokalipsie, ludzie tu mówią o jakiejś wojnie czy coś, ale no ni z tego, ni z owego na Faraona może się wylało i się zakończyło życie tego, który był niedobry dla drugiego człowieka. Widział tylko swoje potrzeby, nie chciał dostrzec potrzeb innych ludzi. I tak mi się wydaje, żeby wyciągnąć właściwy wniosek z tego dzisiejszego czytania, to by było trzeba się zastanowić, czy jednych lubi dlatego, że tacy są, bo są, nie wiem, leniwi, dlatego są biedni, a drudzy są bogaci, bo są pracowici i są bogaci, czy też właśnie, jak uczą papieże od 100 lat, w organizacji życia gospodarczego i społecznego tkwi problem i papieże prosili o to od 100 lat proszą, żeby w kontekście radykalnych przemian, papież w 30 lat mamy od Christus Fideis Laicimia.
Tak, ale my może tak daleko już nie idziemy, bo tutaj jest bardziej to prostsze nauczanie, a więc czyńcie tak, jakbyście chcieli, żeby wam ludzie czynili. Kochaj bliźniego jak siebie samego. To jest dewizja, to jest ta reguła złota. Oczywiście nauczanie społeczne jest ważne. Nauczanie społeczne powinno być wprowadzane przez polityków w życie. Nie liberalizm, nie lewicowość, ale ta droga, mówimy, kiedy, że liczy się człowiek. Człowiek jest drogą Kościoła. Natomiast dzisiaj może się skupiamy na tych słowach bardziej tak osobiście, bo tam papieże i tak dalej, panie Andrzeju, czy jak tam, bo chyba to nie pana imię.
Pan Michał.
Michał to chyba Andrzej jest. Natomiast tu chodzi, żeby człowiek pomyślał tak naprawdę osobiście, żeby no, to szczęście jest blisko. Można go dotknąć właściwie, a jednak tak no, wielu go nie osiąga i odrzuca. Bardzo jasno. Tak, bardzo proszę się, doktorze.
Myślę, że ważna jest ta aktualizacja, ważne jest to spojrzenie biblijne, właśnie to ubiblijnienie życia i nauczania społecznego, na które pan zwrócił uwagę. Ja myślę, że kluczem do szczęścia jest miłość, a miłość jest przeciwieństwem egoizmu. Egoizm, to co pan zauważył, jest zapatrzeniem się w siebie, szukaniem tylko własnej wygody, własnego zadowolenia, zaspokojenia swoich potrzeb. Natomiast miłość sprawia, że egoizm schodzi na dalszy plan. Człowiek otwiera się na innych, człowiek patrzy na tych, którzy potrzebują tego, co ja mam, co mogę im dać. I na pewno ten aspekt społeczny jest tutaj też bardzo, bardzo ważny.
Dziękujemy i mamy telefon. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Białej Podlaskiej. Ja chciałam się podzielić świadectwem krótkim odnośnie właśnie tego, kiedy człowiek jest naprawdę szczęśliwy. Bo akurat dwa lata temu byliśmy postawieni z mężem w takiej sytuacji, że umierała nasza ciotka, która miała 97 lat. I chodziła wcześniej do kościoła, ale później po prostu przez swoje takie różne choroby, inne tam takie sprawy, konflikty w domu, bo miała tam taką nieciekawą sytuację, przestała chodzić do kościoła. No i w ostatnich dniach tego życia po prostu poprosiła przez znajomych, żebyśmy przyjechali do niej. Kiedy zajechaliśmy tam, ona była taka bardzo zobolała. Tak po prostu wiedzieliśmy, że to już ostatnie dni jej życia, chociaż Bóg jeden wie kiedy, ale po prostu tak czuliśmy i bardzo nalegaliśmy, chcieliśmy, prosiliśmy ją, że przywieziemy kapłana, żeby po prostu pojednała się z Panem Bogiem. No ale ona świadoma była do końca i oczywiście mówiła, że nie chce i to było przez dwa dni. Jeździliśmy do niej i prosiliśmy kilka razy, ale ona powiedziała, że nie. Ale po prostu ja już tego jakoś nie mogłam sobie... Znaczy, no myślę, Boże, jak ona odejdzie i nie będzie pojednana z Bogiem, po prostu sumienie mi nie dawało spokoju. Pojechaliśmy do księdza, do jej parafii, powiedzieliśmy, jaka sytuacja. I ksiądz powiedział, że tak, jak najbardziej, ona na pewno się boi, ale mówi, na pewno chce się pojednać z Panem Bogiem. I właśnie ksiądz pojechał do ciotki z nami. Zajechaliśmy tam. do niej do domu i ona taka była skulona, zobolała i ja tak się nachyliłam nad nią i powiedziałam: ciociu, ktoś do ciebie przyjechał. Ona mówi: kto? Ja mówię: przyjechał do ciebie Pan Jezus. A jej łzy poleciały tak po policzku. No i ksiądz poprosił, żebyśmy wyszli. Myśmy wyszli na dwór i ona wyspowiadała się. Przyjęła jeszcze namaszczenie chorych i ksiądz nas poprosił już z powrotem do pokoju. Myśmy weszli, ona takim skulona, zabolała, w ogóle nie wstawała, nie chodziła, ale właśnie w takim bólu tak powiedziała, tak głęboko z serca: o Maryjo, o Maryjo. Ja się tak nad nią nadchyliłam i ona mnie wzięła za rękę i mówi: jaka ja jestem szczęśliwa, jaka ja jestem szczęśliwa. I tak to dwa razy powtórzyła. I ja jak sobie myślę: Boże, człowiek, który nie może już chodzić ani w ogóle, no nic nie może już zrobić, a jest szczęśliwy. I kiedy człowiek tak naprawdę jest szczęśliwy? Kiedy zrozumiałam, że to wtedy właśnie, kiedy człowiek jest pojednany z Bogiem, wtedy jest szczęśliwy. I ciotka umarła na drugi dzień, odeszła do Pana rano o 9:00. Ale to po prostu dla nas to jest wielkie świadectwo, żeby właśnie nie czekać na tą ostatnią chwilę, tylko właśnie żyć w sakramentach pojednania z Panem Bogiem. Także tyle chciałam powiedzieć, nie będę dłużej zajmowała czasu. Panem Bogiem wszystkiego
dziękujemy
dobrego.
Pani Teresu, z Panem Bogiem pozdrawiamy.
Myślę, że świadectwo jest tym, co najbardziej przemawia, może przemówić do tych, którzy, do których skierowane jest Jezusowe biada, bo nie jest łatwo przekonać kogoś do tego, żeby zrezygnował z tego, na co ciężko zapracował, co zdobył, żeby oddał innym. Nie jest łatwo powiedzieć, przekonać człowieka, że szczęśliwy będzie wtedy, kiedy będzie smutny, kiedy będzie płakał, kiedy będzie ubogi. Ale jeżeli człowiek świadectwem swojego życia pokaże, że jest naprawdę szczęśliwy i to świadectwo będziemy przekazywali innym, to rzeczywiście może to przynieść właściwy skutek. Świadectwo ma ogromną moc. Słowa potwierdzone świadectwem. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy i mamy jeszcze telefon. Proszę bardzo. Słuchamy. Szczęść Boże.
Mogę się włączyć do audycji?
Tak, proszę bardzo.
Pan Jezus powiedział: błogosławieni, którzy cierpią dla mojego imienia, albowiem na was czeka obfita, podkreślam, obfita zapłata w niebie. Nie? W innym miejscu Pan Jezus powiedział: jak zostawisz wszystko, co masz i pójdziesz za mną, będziesz miał skarb w niebie. Teraz robię taki przeskok. Pan Jezus nauczał, że będziesz przestrzegał dekalogu, będziesz miał życie wieczne. Do Łotra, który żałował, powiedział: ty też będziesz miał życie wieczne. Pan Jezus, konając, słyszał te obelgi drugiego tego Łotra, Pan Jezus powiedział: żyźmie, słysząc tego jego obelgi, Pan Jezus zawołał: ojcze, przebacz jemu podobny, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli de facto powiedział: ja chcę, żeby on miał życie wieczne. I teraz, jeżeli by spojrzenia na to życie wieczne z perspektywy tej obfitej zapłaty i tego skarbu w niebie, to ono się wydaje, mówiąc tak w cudzysłowie, takie pospolite. A cóż to jest to, ta obfita zapłata? Cóż to jest to życie, ten skarb w niebie? Ja sobie myślę, że to właśnie jest życie wieczne, ale w królestwie Pana Jezusa. I znajdą tam się właśnie dusze błogosławionych i tylko one zostaną przyobleczone z ale ciało. Dobranoc.
Dziękujemy, dobranoc, ale to myślę, że troszeczkę taki pan slalom zrobił, gigant między cytatami, więc nie wiem, czy pan ma Biblię, nawet tą katolicką. Może zostawmy to bez komentarza w tym wypadku. Proszę bardzo, słuchamy. Tak, prosimy. Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa.
Witamy, panie.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza profesora. Tutaj, prawda, o tych prorocach, o szczęściu od Pana Boga. I to właśnie pierwsze czytanie jest takie, że prawy człowiek rozważa prawo dniem i nocą, nie idzie za radą bezbożnych. A jeżeli rozważa prawo, to wie, czym jest prawo i prawo wie, że jest prawdziwe. Więc rozważa samego Boga. I to jest tutaj właśnie najważniejsze, żeby rozważać prawo, a prawem jest Bóg. Więc tak jak w innym miejscu jest napisane, że prawo jest miarą, a sprawiedliwość wagą. I tutaj, prawda, bogaci ludzie, bogaci na tym świecie, nie idą za prawem, tylko idą za swoim, prawda, za swoimi jakby tęsknotami, za swoimi siłami, za swoimi mocami, nie pokładając nadziei w Bogu. A Bóg, dając nam swoje prawo, jest naszym prawem, staje się naszym prawem. To jest takie trochę, prawda, zawiłe, ale w sumie też i bardzo proste, dlatego że prawda, my umieramy dla świata tak naprawdę, umieramy w Chrystusie. Jeśli by Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara, prawda? My zmartwychwstajemy razem z Nim, aby właśnie prawo było miarą, a sprawiedliwość wagą, więc Królestwo Boże objawia się przez sprawiedliwość, która jest bezpośrednio od Boga. Że tutaj, prawda, jesteśmy jakby, Jezus Chrystus będąc bogatym, dla nas stał się ubogim. To ubóstwo wcale nie jest żadnym ubóstwem, nie jest zjadostwem, jak to niektórzy mówią, czy nędzą, tylko jest właśnie bogactwem. I to jest najważniejsze, prawda, że my nie idziemy według swoich zachcianek, tylko idziemy według prawa Bożego, prawa wpisanego w serca. I to nam daje możliwość stanięcia na nogi, prawda, i nie podpierania się światem i ani ludźmi, bo ludzie o tyle są nam podporą, o ile prowadzą do Jezusa Chrystusa. Żadnej innej podpory nam w ludziach takiej, tak naprawdę na życie wieczne, czy na jakieś poznanie Boga, czy na wieczne szczęście, to w ludziach to akurat pokładać nadziei nie możemy. Tylko do tego momentu, do kiedy nas podprowadzają do Jezusa Chrystusa. Potem naszym szczęściem, naszą nadzieją, naszym wszystkim, naszym przyszłym życiem, w tym, w którym umarliśmy. Zresztą Jezus Chrystus, ja zawsze Jezusa Chrystusa, zawsze mówiłem w dwóch miejscach. Umęczony i zmartwychwstały, a potem umęczony przez śmierć i zmartwychwstały, dlatego że jest odwiecznym Bogiem. Także tylko tyle, prawda, zabiłe to jest, chociaż nie, z drugiej strony nie, dla teologów pewnie nie, dla ludzi pewnie otwartych też nie. W każdym razie o to chodzi, że szczęście nie pochodzi z rąk ludzkich. Szczęście my przyjmujemy, szczęście możemy sobie tworzyć, ale to jest tylko namiastka. Szczęście przyjmujemy, a szczęściem naszym jest Bóg i nikt więcej. I On jest wszystkim tutaj teraz, bo Królestwo Boże objawia się tutaj teraz na ziemi, ale to Królestwo Jezusa Chrystusa, bo to jest Królestwo Jezusa Chrystusa, zawsze doprowadza do Królestwa Boga Ojca, czyli Królestwa Wiecznego. Bez początku i bez końca. Dziękuję.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy.
Chciałbym tutaj szczególnie odnieść się do tego, o czym Pan powiedział, tak mocno akcentując kwestię tego rozmyślania dniem i nocą nad prawem, że to prawo powinno być w naszych sercach. I rzeczywiście święty Paweł rozwija tę myśl bardzo mocno, mówi o prawie ducha w liście do Rzymian, które to prawo daje życie w Chrystusie Jezusie, które wyzwala spod grzechu i śmierci. A zatem nie chodzi o to, żebyśmy zewnętrznie sobie narzucili obowiązki, narzucili sobie przykazania, prawo, błogosławieństwa, bo to zawsze będziemy traktowali jako ciężar. Natomiast jeżeli otrzymujemy nowe życie w Chrystusie, jeżeli chcemy żyć z Chrystusem, jeżeli kierujemy się prawem miłości, jeżeli chcemy kochać, jeżeli chcemy odpowiedzieć na miłość, którą najpierw od Boga otrzymujemy, to wtedy to wszystko wypływa z naszego serca. Wtedy wszelkiego rodzaju wyrzeczenia, o których mówi Jezus w błogosławieństwach, są dla nas wyrazem naszej miłości. Jeżeli człowiek kocha drugiego człowieka i od niego też doświadcza miłości, to wyrzeczenia nie są czymś, co powoduje smutek, ale są czymś, co daje mi radość, bo ja czynię drugiego człowieka szczęśliwym, człowieka, którego kocham i od którego doświadczam miłości.
To tak jak w przypadku, prawda, mówimy wychowanie dzieci, macierzyństwo, ojcostwo, które nas kosztuje, to bardzo dużo, ale wtedy właśnie jest, nie czuję się tego trudu, bo jest ta miłość ojcowska, matczyna, jest relacja, jest radość z tego, że się jest ojcem, matką i tutaj, a wiemy, jak się trudzą, powiedzmy, nauczyciele. Mówią, prawda, że jaka to jest ciężka praca, jakie to ciężkie, no, bo mają inną relację do, i trudno się im dziwić, nie?
No tak.
Pedagodzy, ale mają inną relację do tych dzieci, no bo to nie są dzieci ich własne, tylko po prostu dane im pod opiekę, pod wychowanie. A więc niedziela mówiąca szczęściu. Chcemy już powoli podsumowywać nasz program. Szczęście człowiek znajduje w relacji z Panem Bogiem, szczęście znajduje w wypełnianiu przykazań, szczęście znajduje w w życiu przyjaźni z bliźnim, powiedzmy, na początku, albo...
I we wspólnocie Kościoła.
We wspólnocie Kościoła, bo, tak. bo bez tego nie ma tego poczucia tej jedności. I nie od razu Mont Everest. Czasami trzeba nam zdobywać te mniejsze górki, ale być może kiedyś przyjdzie moment, że wychodzimy, prawda, na ten szczyt dobroci, miłości, miłosierdzia, nie wiem. To jesteśmy cały czas uczeni, przygotowywani. To tak jak trener, prawda, jak człowiek, sportowiec. On ileś tam miesięcy, czasami dwa kwartały ćwiczy, żeby tą formę, jak to się mówi językiem sportowym, załapać, prawda? Można pomyśleć o naszych skoczkach nawet, że oni w lecie też, to nie tak, że w lecie nie ma śniegu i oni nie ćwiczą. Ćwiczą, prawda, wyskok, ćwiczą nachylenie, ćwiczą, wszystko ćwiczą. Że te wszystkie formuły, które potem pozwolą im właśnie szybować już, jak są zawody. Co Paweł też powie o tych zawodach, prawda, że je ukończył i ten bieg przeżył, przebiegł. Co jeszcze dołożymy, księże doktorze?
Myślę, że dużo ważnych, dobrych słów padło w tych wypowiedziach radiosłuchaczy, takiej aktualizacji i tego, żeby szukać w codziennym życiu, że tego, że te błogosławieństwa rzeczywiście się realizują u mnie, że to nie jest tylko słowo, które jest odległe, ale ono rzeczywiście realizuje się w moim życiu. I chciałbym bardzo mocno podkreślić to, co pod koniec powiedzieliśmy właśnie o tej relacji. Błogosławieństwa nie są łatwe, przykazania nie są łatwe, ale jeżeli jest relacja miłości z Bogiem, jeżeli doświadczamy tej miłości od Niego, to my chcemy podejmować ten trud. On wręcz jest naszym pragnieniem. My chcemy miłością odpowiadać na miłość. I nawet jeśli jest to droga przez wyrzeczenia, nawet jeśli jest to droga ucznia Jezusa, droga krzyżowa, to my wiemy, że jeżeli umieramy z Chrystusem, to razem z Nim zmartwychwstajemy. I warto jest podjąć wyrzeczenia po to, żeby doświadczyć szczęścia trwałego, które nigdy się nie kończy.
To jak śpiewamy, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam Boga znajdziemy żywego, a to jest szczęście dla człowieka. Drodzy Państwo, dziękujemy za telefony, dziękujemy księdzu doktorowi Łukaszowi Łaszkiewiczowi z biblijnego dzieła imienia świętego Jana Pawła II w decyzji zielonogórsko-gorzowskiej, także wykładowcy Pisma Świętego w seminarium w Paradyżu. Na koniec może jeszcze pozdrawiamy kogoś, tak? Czy są jakieś pozdrowienia?
Oczywiście. Serdecznie chcę pozdrowić moich rodziców z Głogowa, moją rodzinę, a także wszystkich moich przyjaciół, znajomych ojców redemptorystów. Bardzo serdecznie pozdrawiam także wszystkich z parafii w Czerwieńsku koło Zielonej Góry, księdza proboszcza Marka, księdza Grzegorza, wikariusza, jego bliskich, rodzinę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian. I bardzo dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za to dzisiejsze spotkanie przy Słowie Bożym.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za udział w audycji i księdzu też za przybycie tutaj do naszego studia. Audycja Szukając Słowa Bożego już się powoli kończy.